Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.
Internetowa wymiana zdań między szefem polskiej dyplomacji Radosławem Sikorskim i członkami amerykańskiej administracji to dziś najczęściej komentowane zdarzenie w politycznym życiu Polski. Wywołała ona reakcję ze strony przedstawicieli polskiego rządu i opozycji. Politycy Prawa i Sprawiedliwości w mediach społecznościowych zarzucali szefowi polskiej dyplomacji wszczynanie twitterowych awantur z kluczowymi sojusznikami. Z kolei politycy związani z koalicją rządzącą wyrażali swoje wsparcie dla Radosława Sikorskiego. Między innymi to będziemy dziś komentować w programie Gry Polityczne. Dzień dobry, przed mikrofonem Renata Reda, a gośćmi Polskiego Radia Białystok są wiceminister rolnictwa Stefan Krajewski z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Witam pana.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Oraz poseł Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Zieliński.
Dzień dobry, witam panią redaktor i państwa.
Jak czytałam internetowe wpisy, najpierw Ilona Muska, współpracownika Donalda Trumpa, potem Radosława Sikorskiego, potem sekretarza stanu USA Marka Rubio i znowu Muska, który nazwał Sikorskiego małym człowiekiem, to naprawdę miałam bardzo mieszane uczucia. Było mi przykro, bo poczułam się urażona, bo nie podobały mi się słowa pod adresem przedstawiciela mojego rządu. Z drugiej strony pukałam się w głowę, a po co w ogóle Sikorski odzywał się na portalu społecznościowym? Po co wchodził w jakąś dyskusję? Po co dał się zaczepić? Zasadnicze pytanie. Po co ta dyskusja w internecie, a teraz wokół niej w przestrzeni publicznej? Proszę bardzo, panie ministrze. Stefan Krajewski z PSL-u.
Myślę, że niepotrzebnie wywołujemy emocje i nawet jeśli coś komentujemy w naszych mediach społecznościowych, powinniśmy robić to w sposób taki wyważony i zrównoważony, żeby też ani w jedną stronę, ani w drugą stronę nie budzić niepotrzebnych właśnie później jakichś konfliktów.
Czyli niepotrzebny był ten wpis Radosława Sikorskiego.
Myślę, że on powinien być jeszcze spokojniejszy, bo te tak naprawdę nawet sprzeczki, które pojawiają się w mediach społecznościowych, komu one służą? Jedynie Rosji, która się cieszy, że na linii tutaj oczywiście Polska, Stany Zjednoczone są jakieś napięcia, są jakieś sprzeczki, niedomówienia czasem, a to jest niepotrzebne. No i tutaj też myślę, że w Polsce też nie powinniśmy tego wykorzystywać raczej w tych sprawach bezpieczeństwa międzynarodowego.
Ale trudno tego nie komentować w momencie, kiedy nawet premier Donald Tusk się odnosi i staje w obronie Radosława Sikorskiego.
Możemy to komentować, natomiast no nie powinno to, mówię, być jakimś tam źródłem dodatkowego jeszcze napięcia i ataku tutaj wewnętrznie, bo w tych sprawach międzynarodowych, sprawach bezpieczeństwa staramy się od początku konfliktu mówić jednym głosem, niezależnie po której stronie jesteśmy, czy w rządzie, czy w opozycji. I tu myślę, że wszystkich odsyłam do prezesa Władysława Kosiniaka-Kamysza, który zawsze stara się ważyć słowa, czy to są wypowiedzi, czy to są spotkania z Polakami, czy to są rozmowy międzynarodowe, ale czy to jest też jakiś komentarz w mediach społecznościowych. Nie jest to naprawdę nam dzisiaj potrzebne.
Ale z drugiej strony pojawiły się też komentarze, że dobrze, że takie wpisy były ze strony Radosława Sikorskiego, bo Amerykanie dowiedzieli się, że to nie jest tak, że oni sponsorują wojnę w Ukrainie, a także inne narodowości w Europie się o tym dowiedziały. Dzisiaj media niemieckie też to komentują, te
co do
wpisy
treści,
twitterowe.
Co do treści, może nie powinniśmy się sprzeczać, bo jednak też powinniśmy o tym głośno mówić, bo ogromne pieniądze, wsparcie od pierwszego dnia wojny idzie z Polski i tu nie może być tak, że Ameryka dzisiaj podaje się za jednego ze zbawców Ukrainy, bo naprawdę wszyscy tutaj, nie
czyli
mówię
jest
o całej
ten pozytyw
Europie, ale
wpisu Radosława Sikorskiego. Proszę bardzo, poseł Jarosław Zieliński z Prawa i Sprawiedliwości.
Na ten temat. Po pierwsze, taka uwaga ogólna, że nie da się i nie powinno się usiłować tego, żeby realizować politykę w dużym wymiarze za pomocą mediów społecznościowych, Twitterów, X-ów czy jakichkolwiek innych TikToków. I to myślę tutaj zarówno o tych relacjach międzypaństwowych, jak i wewnątrz naszego kraju na przykład. To nie jest dobra metoda, bo poważni ludzie podejmują decyzje, decyzje, negocjują i komunikują.
Ale z drugiej strony wpis Ilona Maska faktycznie był dość niepokojący, że może faktycznie oni chcą zabrać ten system Ukraińcom. Okej, przepraszam bardzo.
Druga jest taka, że Radosław Sikorski jest ministrem spraw zagranicznych, jest ministrem ważnego resortu w naszym państwie, w naszym rządzie. Naszym, nie naszym, jestem w opozycji, ale no polskim
nasz
rządzie,
polski
tak
rząd.
Czy inaczej, prawda, na to nie patrzeć. A zachował się w tej sprawie jak Radek w krótkich spodenkach niestety. I tak to trzeba określić. I ma reakcję za to, że właśnie taki wpis zrobił. Trzeba czuć odpowiedzialność, jeżeli pełni się tak ważne funkcje, jak właśnie jego funkcja, czy inne funkcje państwowe. I trzecia uwaga jest taka, że w tym wszystkim zgubił się główny problem, bo rzekomo miała się Ameryka wycofać z tych Starlinków, a okazuje się, że nie, że to wcale nie jest tak, że nie zamierza się wycofać.
To po co w ogóle Elon Musk zrobił taki wpis?
Ale nie powiedział chyba w ogóle ani na początku.
Nie, on
ani
powiedział,
na końcu,
że gdyby zdecydował o odłączeniu Ukrainy od Starlinków, no, tak, front by się załamał, a Ukraina przegrałaby wojnę. No, po co w ogóle
gdyby,
to było?
No gdyby. Ale my nie możemy mieć.
Ale to jest grożenie, ja to tak odbieram.
My nie możemy oceniać, tak, możemy mieć swoje zdanie oczywiście, ale nie możemy wpłynąć na Muska, natomiast możemy wpłynąć, powinniśmy, na Sikorskiego, na przedstawiciela polskiego rządu. On powiedział gdyby, czyli warunkowo, i być może jest w tym jakaś racja, ale nie powiedział, że wyłączy.
A kiedy on się powiedział, gdyby, uwaga, grozi paruszkiem, no, zastanówcie się nad czym.
Być może, ale to myślę, że to raczej jest takie wskazanie roli Stanów Zjednoczonych właśnie w tej wojnie, jeżeli chodzi o ten aspekt, o którym tutaj mówimy. Natomiast po wpisie Sikorskiego no, odpowiedział jednak, że no, dał mu pstryczka oczywiście, ale też powiedział, że nie zamierza przecież USA się wycofywać z tej funkcji wobec...
Czyli z drugiej strony mamy w mediach społecznościowych
dla
potwierdzenie,
Ukrainy,
że nie będzie tutaj
także
wyłączenia.
To trzy uwagi na początku chciałbym wyrazić.
Ale wcześniej było wstrzymanie pomocy wojskowej ze strony Stanów Zjednoczonych, a także pomocy wywiadowczej, więc całkiem wydawało się realne, że Starlinki będą odłączone.
No chyba nie do końca jest tak. Jeżeli chodzi o pomoc wywiadowczą, to raczej nie. To była dyskusja. Natomiast jeżeli chodzi o pomoc wojskową, no to zobaczymy. USA prowadzi swoją grę. My próbujemy ją zrozumieć do końca i głęboko ją odczytać. Za mało mamy danych takich źródłowych, żeby to w pełni zrozumieć. Mamy swój niepokój, polski niepokój. Gdyby rzeczywiście słowa, które padają, zostały zrealizowane, to Polska miałaby powód do niepokoju. Wcale się nie dziwimy, że trwa dyskusja na ten temat. Ale ja nie wierzę w to, że prezydent Stanów Zjednoczonych, Donald Trump, podjąłby kroki, które by osłabiały Stany Zjednoczone w konsekwencji. Więc trochę na to patrzę w taki sposób, że być może to, co się mówi na tych wszystkich tam spotkaniach, czy w gabinecie owalnym nawet, czy w mediach społecznościowych, to jest jakby jedna sfera, a ważne będą decyzje. I tutaj czekamy na to, co ustalą negocjatorzy amerykańscy z rosyjskimi w Arabii Saudyjskiej. To jest dzisiaj istota. I drugą istotą jest to, jak widzi to Ukraina? Na co się zgodzi? Jakie warunki Ukraina przyjmie, żeby mogłoby nastąpić zawieszenie broni i pokój? Bo dalej ludzie na Ukrainie powinni ginąć, nie powinno się prowadzić do zniszczenia tego państwa. Ale oczywiście warunki
tego pokoju. Panie ministrze, to prawda, że ważne są decyzje polityczne. Ważne jest to, co politycy ustalą. Ale ważne jest też poczucie bezpieczeństwa Polaków, Europejczyków.
Oczywiście.
Czy tak powinni rozmawiać politycy? Czy teraz tak się rozmawia w świecie wielkiej polityki? Właśnie najpierw popis w owalnym gabinecie Trumpa z Zełenskim, a teraz
skończyć,
coś takiego, jak właśnie te wpisy twitterowe.
Tak. Swoją refleksję, to nie, tak się nie powinno oczywiście rozmawiać. My do tego nie jesteśmy ani przyzwyczajeni, ani tego nie akceptujemy. Natomiast
panowie się tak nie zachowują
natomiast
w polityce.
Natomiast tam została sprowokowana jakaś taka sytuacja, która potem poszła w świat. Bo zacznijmy od tego, że to w ogóle były rozmowy, negocjacje na oczach kamer, prawda? Takie rozmowy prowadzi się na ogół jednak
sprowokowana
w gabinetach.
Sprowokowana,
nie
przez
wiem,
Amerykanów.
Przez kogo, może właśnie to, że była transmitowana, to w tym sensie tak, ale z drugiej strony też trzeba powiedzieć, oddając szacunek panu Zełenskiemu, który stoi na czele państwa, które walczy z agresją rosyjską i ta walka była dzielna i my ją przecież wspieraliśmy, nadal wspieramy, ale pojechał do Ameryki jednak jako reprezentant państwa, które oczekuje pomocy, a niektóre ma żądać i pouczać, prawda? Więc to też taki aspekt tutaj trzeba zauważyć, bo jego pozycja negocjacyjna była o tyle słabsza, że on był petentem, a nie Trump, prawda? A jednak trochę tych pretensji może było za dużo i słowa były za ostre. Ale to jest kwestia taktyki negocjacyjnej.
W ostatnim czasie widzimy dużo takich dziwnych sytuacji, zachowań, bo jednak dyplomacja rządzi się swoimi prawami i to spotkanie, no, tak jak ktoś ocenia nawet pozyw, które przyjęli ci ważni politycy, bo przecież Stany Zjednoczone, ale też prezydent Ukrainy, który rozmawia i tak w takiej zamkniętej pozie i no, miał swoje racje, bo też on widzi na co dzień to krzywdę, która się dzieje, bo każdego dnia giną ludzie, są ranni od tych niewinnych dzieci, najmniejszych czy bezbronnych kobiet, poczynając poprzez tych, którzy walczą na tej wojnie. I dla nas to łatwiej zrozumieć, że ginie żołnierz, czy zostaje ranny żołnierz, od rozróżnić to od ataku chociażby na obiekty cywilne, które miały miejsce. Ale też ta forma przekazu, ona nie jest właściwa, kiedy w mediach społecznościowych podaje się nawet to, że to są krótkie przekazy, te tweety bardzo krótkie, gdzie nie da się zawrzeć takiej ogólnej myśli, nie da się tego opisać odpowiednio i czasem nawet kwestia niezrozumienia, że ktoś chciał coś innego powiedzieć, krótki przekaz powoduje to, że jest niedopowiedzenie i może to rodzić napięcie, i tak też się dzieje. Nie powinno to tak wyglądać, bo czym innym jest przekazanie oficjalnego stanowiska, noty dyplomatycznej w mediach społecznościowych, a czym innym jest kreowanie przekazu poprzez te media.
I rzucenie swoich jakichś własnych myśli.
Tak. No i też
przez polityków wysokiej rangi.
Te nawet jeżeli to nie są oficjalne stanowiska, ale co by było, gdybyśmy wyłączyli Starlinki, czy wcześniej, co by było, gdybyśmy wstrzymali pomoc, one też takie budują atmosferę jeszcze większego strachu, obaw różnorakich. Tutaj dla nas najbliższych sąsiadów Rosji, ale też doskonale sobie zdajemy sprawę z tego, że im dłużej Rosja atakuje Ukrainę, a Ukraina ma moc i pieniądze, żeby się bronić, tym dzisiaj my jesteśmy spokojniejsi.
Właśnie, trzeba do tego dodać jeszcze to, że w taki sposób się rozmawia o sprawach wielkiej wagi, o sprawach bezpieczeństwa światowego tak naprawdę, a nie o uprawie rzodkiewki, prawda? W związku z tym tutaj wymagana by była większa odpowiedzialność, bo Moskwa z tego się cieszy, a Moskwa odbiera, Putin odbiera te wszystkie komunikaty. Na przykład ta dyskusja o tym, czy wyłączą, czy nie wyłączą te systemy satelitarne, to dla Moskwy jest ważna informacja, prawda? Ta różnica, ta dyskusja taka twitterowa, tam X-owa dzisiaj, prawda? No na pewno służy Moskwie, a nie służy nikomu innemu.
A jak odbierają panowie słowa sekretarza stanu USA Marka Rubio, że Polska powinna dziękować, że Rosja nie stoi jeszcze u jej granic? Dokładnie znają intencje Rosji. A jednocześnie mówią, że Rosja chce pokoju.
Intencje Rosji, pani redaktor, wszyscy znamy. Przypominamy słowa świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Tbilisi w 2008 roku. Teraz Gruzja, potem Ukraina, potem państwa bałtyckie, może przyjdzie i czas na mój kraj. Przecież to nie były słowa, dzisiaj można powiedzieć, były to słowa profetyczne, prorocze. Ale Lech Kaczyński wiedział, jaka jest Rosja, wiedział, że imperializm rosyjski jest odwieczny i przestrzegał świat przed tym, żeby właśnie tego Rosji nie ułatwić. Także to nie tylko wie minister czy sekretarz stanu, a więc minister w Ameryce tego czy innego działu, tylko po prostu wiedzą to wszyscy, którzy racjonalnie myślą i znają chociaż trochę historię.
Zwrócono uwagę Zełenskiemu, że nie dość dziękuję za pomoc amerykańską. Właśnie jak pan odbiera słowa Polska powinna dziękować, że Rosja nie stoi jeszcze u jej granic.
No Polska ma dobre relacje, więc pewnie i dziękuję, można powiedzieć, no, Stanom Zjednoczonym za to, że mamy żołnierzy amerykańskich w Polsce, że wschodnia flanka NATO została zwiększona, że możemy dokonywać zakupów najnowocześniejszego sprzętu produkowanego w USA. Mamy trwały sojusz i właśnie ten sojusz nie powinien być podważany. Nie powinien być narażany na szwank głupimi wypowiedziami. Tutaj nasz prezydent, pan Andrzej Duda, stoi na straży tych dobrych relacji. Chcemy je utrzymać. Pewnie jeszcze warto porozmawiać o tym, jak to się ma w kontekście możliwości europejskich do możliwości Stanów Zjednoczonych, ale jedno chcę powiedzieć, no chyba to też jest oczywiste dla wszystkich, że bezpieczeństwa Europa, na pewno Polska, ale chyba i Europa szerzej, bez Stanów Zjednoczonych sobie nie zapewni.
Na pewno nie jest to czas, kiedy powinniśmy się licytować, kto komu powinien bardziej dziękować, kto komu więcej zawdzięcza, bo to jest nasze wspólne zadanie i powinność, żeby utrzymać wsparcie dla Ukrainy, ale też nie zapominać o sojuszu. Przecież też było to hasło w przestrzeni publicznej, że Stany Zjednoczone mogą wyjść z NATO. Po co w ogóle takie słowa i po co rzucać takie hasła, które naprawdę mogą dużo złego zrobić w tej przestrzeni międzynarodowej. I to jest niepotrzebne. Dzisiaj mamy jeden wspólny cel. Utrzymać Ukrainę, jeżeli doprowadzi do pokoju, to na pewno nie do pokoju za wszelką cenę. A tutaj, no przecież gdyby Ukraina na takich zasadach chciała się dogadać z Rosją, to po 3 dniach wojny by podnieśli białą flagę, poddali się. No bo jeżeli mieliby stracić ziemię, tutaj jeszcze na różnych zasadach ten pokój miałby obowiązywać, to po co to wszystko? Po co ta wojna? Po co te istnienia, które w tej wojnie musieli Ukraińcy zapłacić taką cenę? Więc dzisiaj naprawdę to jest wszystko niepotrzebne. Skupić się należy na tym, jak planować najbliższe tygodnie, miesiące, lata i bezpieczeństwo całej Europy, bo to, co mówimy, Ukraina, ale zaraz...
przyszłość Paktu Północnoatlantyckiego w panów ocenie nie jest zagrożona.
Znaczy, panie redaktor, no może być zagrożona, jeżeli będą w sposób nieodpowiedzialny zachowywać się niektórzy politycy europejscy, w tym polscy niestety, trzeba to powiedzieć jasno i wyraźnie, tu myślę o Donaldzie Tusku, ale pamiętajmy o tym, że Europa to jest pojęcie geograficzne tak naprawdę.
Bo to a nie Zachód?
To nie jest pojęcie militarne. Bo nie ma jednej armii, Unia Europejska nawet pomijając, czy inne kraje, które do Unii nie należą, nie ma jednej polityki zagranicznej, są różne interesy. I tu przede wszystkim jest jedna sprawa, o której nie powiedział w swoim wystąpieniu premier Donald Tusk w piątek. Ja czekałem na ten wątek, nie doczekałem się niestety. Nie zdefiniował mianowicie roli Niemiec w tym wszystkim. To w ogóle nie padło. A przecież Niemcy mają swoje interesy i to wiemy doskonale. Nord Stream 1, Nord Stream 2 niedawno budowane. Niemcy zamierzali być monopolistą w redystrybucji gazu rosyjskiego na Europę.
Ale to podobno są naciski ze strony Amerykanów, żeby Nord Stream 2 uruchomić, a nie ze strony Niemiec.
Dobre słowo podobno. Zostawmy na razie, potem tego wrócimy może. Chciałbym skończyć myśl. Do tego przecież dochodzi znajomość historii. Nie możemy o niej zapominać, o współpracy wielowiekowej, wielorazowej, że tak powiem, w działaniach Rosji i Niemiec. I myślę, że Niemcy tutaj właśnie... A pamiętajmy także o tym, jak niedawno Niemcy nie za bardzo się chcieli angażować w pomoc dla Ukrainy na początku tej wojny, prawda, rosyjsko-ukraińskiej. Także Francja ma swoją politykę, ona dzisiaj, można powiedzieć, jest bliższa chyba naszym oczekiwaniom. Niemcy milczą albo mają swoje cele ukryte i nie potrafimy ich do końca w tej chwili zidentyfikować, zwłaszcza zdemaskować, prawda? Donald Tusk myślałem, że to zrobi, bo to, że niby pozornie tam ustalono, że idziemy w tym samym kierunku, będziemy zwiększać nakłady na wojsko, no to dobrze, tylko to jest za mało, bo nie wiadomo, ile kraje poszczególne tego
zwiększonych nakładów... Ale deklaracje ze strony Niemców są bardzo poważne,
ile dadzą i czy to będzie szczere, rzeczywiście, czy to będzie szczere, bo Polska powinna wiedzieć jedno i wie, i myślę, że każdy Polak to wie, że NATO jako sojusz transatlantycki, czyli łączący Stany Zjednoczone i ich ogromną siłę, największą siłę militarną z potencjałem europejskim, to jest gwarancja bezpieczeństwa dla Europy. Podzielona Europa, Europa mająca różne interesy, jeżeli chodzi o poszczególne kraje, dzisiaj nie jest w stanie, jeszcze raz to powtórzę, zapewnić bezpieczeństwa Europie, krajom europejskim, Polsce. I w związku z tym my, jako najbliżej położony duży kraj, który jest przedmiotem jakichś na pewno planów rosyjskich, powinniśmy wyjść na czoło działań, które będą integrować NATO,
dobrze, Stany Zjednoczone, panie pośle, i kraje, troszeczkę pan skrytykował kraje europejskie, premiera Donalda Tuska, a tak naprawdę powiedział pan, krytykując go, powiedział to, co premier powiedział w Sejmie. Bezpieczeństwo Polski, Europy i całego Zachodu zależy od tego, czy jego fundamenty, sojusz transatlantycki i zjednoczona tak. Europa
powiedział, ale powtarzam, nie powiedział nic o polityce niemieckiej, to jest raz. Dwa, nie powiedział tak naprawdę konkretnie, jak to wygląda w wydaniu, w stanowiskach poszczególnych krajów. A wiemy też, że angażuje się w różne przedsięwzięcia, które jakby składają się na taki obraz, że to Europa ma zapewnić sobie sama bezpieczeństwo, że jest w stanie to zrobić. Cytuję słowa premiera Donalda Tuska. On się dziwi temu, że Europa, która ma 500 milionów ludzi, uzależnia swoje bezpieczeństwo od 300 milionów Amerykanów, po to, żeby 140 milionów Rosjan nam nie zagroziło. No tylko nie zapomina o tym, że nie ma czegoś takiego jak Europa w wymiarze militarno-politycznym. To są poszczególne kraje europejskie. I gdyby Europa była jednością w tej sprawie,
ale po to chyba idą teraz działania polityków, żeby była też jedność militarna, jakaś wspólna siła. Ja powtórzę pytanie, czy skończył się Zachód, jaki znaliśmy.
I Putin to wie, panie doktor. Putin to wie, że właśnie rozegra Europę, jeżeli tu nie będzie silnej obecności.
Dajmy teraz dojść do słowa członkowi rządu.
Nie no, przysłuchuję się tym słowom i pan poseł Zieliński mówi o tych Niemcach, ale nie zająknął się nawet o tym, co robią Węgry. Jako jedyny kraj Unii Europejskiej wystąpił przeciwko udzielania pomocy Ukrainie.
Węgry to są jest słabe.
No słabe, no ale to przecież wasz taki najbliższy koalicjant Prawa i Sprawiedliwości nawet tam daje.
Ale trochę przyjaźń szwankowała w momencie, kiedy Węgry przeciwko Ukrainie wystąpiły.
W pewnych sprawach byliśmy
azyl polityczny działaczom,
nie akceptowaliśmy
więc
tego, co potem się okazywało.
Ale nie zbaczajmy
nie
z tematu.
Czy
Zachód, jak nie znaliśmy się,
kończy. Jednym głosem w tej sprawie powinniśmy mówić i tutaj tak samo i Niemcy, i Francja, te większe kraje Unii Europejskiej. To wsparcie jest możliwe. To nie chodzi o to, że my mamy dzisiaj Bóg wie jakiej pomocy udzielać, tylko chodzi o to, żebyśmy wspólnie podejmowali decyzje. I to nie może być tak, że ten interes narodowy wygrywa później z podejściem do tego, czy chcemy pokoju, czy chcemy wsparcia. No wiadomo, to co wszyscy wiemy, ten rosyjski gaz, ale też przecież mrożenie nawet aktywów tych oligarchów rosyjskich wyglądało różnie w różnych państwach Unii Europejskiej. To jest jedyna szansa dzisiaj. To też nasz udział w Pakcie Północnoatlantyckim. Z jednej strony jako w tym wymiarze militarnym i podejściu całościowym i współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, ale też silna Unia Europejska, no bo wychodzi się łatwo, tak jak to zrobiła Wielka Brytania. Referendum odbyło się, wyszli. Natomiast no, my trochę zapomnieliśmy o jednej rzeczy, mi się wydaje, bo w ogóle po co powstała Unia Europejska? Żeby powiązać państwa europejskie gospodarczo, żeby nie było wojny, tak? I przez wiele lat udawało się, ale myślę, że przez to trochę zapomnieliśmy o tym, żeby zbroić się, żeby myśleć o wspólnych projektach militarnych. I dzisiaj to też nie jest łatwe, żeby te lata nadrobić.
Czy potrzebujemy teraz dodatkowych jakichś paktów militarnych w obecnej sytuacji? Czy wystarczy nam to, co mamy? Gdzie szukać większych sojuszników? Nadal zabiegać o Stany Zjednoczone? Czy może robić lepsze sojusze z państwami europejskimi?
Przypomniał trochę historię Unii Europejskiej. No, wspólnota węgla i stali, prawda? Początek Unii Europejskiej to rzeczywiście był związek państw zawarty pod kątem gospodarczym przede wszystkim. Unia Europejska nie jest sojuszem militarnym. I to jest jakby klucz do całej sprawy. Sojuszem militarnym, obronnym jest NATO. Pakt Północnoatlantycki, do którego należą w większości kraje europejskie, Unii Europejskiej, ale także Stany Zjednoczone jako główny partner w tym obronnym sojuszu. I trzeba to umacniać po prostu. Nie trzeba nowych umów, trzeba umacniać ten sojusz i trzeba rzeczywiście zrobić to, czego oczekuje prezydent Ameryki, USA, Donald Trump. Mianowicie no, poza Polską, która ma te nakłady, powiedziałbym, na wojsko takie wzorcowe, bo jest jakby ma najwięcej wkładu w stosunku do PKB dochodzącego do 5% na wojsko, prawda, na obronność. I inne kraje europejskie powinny zwiększyć też swoje nakłady po to, żeby NATO było razem silniejsze. No z tym jest wielki problem niestety, jeżeli chodzi o poszczególne kraje. Nawet teraz, jak mówi przewodnicząca Komisji Europejskiej, że będzie zielone światło, że to nie będzie się wliczało do tych mechanizmów zadłużenia, które powodują powodują, że nie można poza pewne granice wyjść. No to dobrze, tylko kraje poszczególne podejmują decyzje samodzielnie. One muszą podjąć te decyzje, ile będą wnosić do wspólnego bezpieczeństwa, jakie nakłady, jaki rodzaj broni będą produkować, kupować, jak się będą wzmacniać. Bo no, pewnie trochę inaczej wygląda sytuacja z punktu widzenia Hiszpanii, która jest daleko od Rosji. Inaczej wygląda z punktu widzenia Polski. Ale rosyjski imperializm pójdzie na zachód, jeżeli zdobędzie chociaż trochę na wschodzie więcej niż mu się na to pozwoli, prawda?
A czy oni to pamiętają?
No także nie wolno, trzeba po prostu bronić całego tego flanki wschodniej. I tu w tym kontekście, panie redaktor, ja nie chcę dyskusji politycznej zaczynać, bo tu chodzi o to, żeby rzeczywiście w jedności dążyć do bezpieczeństwa Polski, ale jednak, no, jeżeli na tym samym posiedzeniu Sejmu Donald Tusk, premier polskiego rządu, wygłasza przemówienie i mówi, tam słabo, to było bardzo takie ogólne wystąpienie, bez konkretu w gruncie rzeczy, ale na tym samym posiedzeniu Sejmu uchyla się immunitet panu ministrowi Mariuszowi Błaszczakowi, który ujawnił coś, co nie powinno nigdy mieć miejsca. Znaczy nigdy nie powinno mieć miejsca to, co w tych dokumentach zostało zawarte. Że nigdy ta doktryna nie powinna być przyjęta, że taktyka wojskowa, doktryna obrony Polski, że na linii Wisły ewentualnie byłaby obrona.
Dobrze, ale nie zbaczajmy.
Nie, to nie jest zboczenie, panie. To nie jest zboczenie. To jest dokument, to nie jest tak, że zbaczamy. To nie jest dokument aktualny. Na szczęście jest historycznym dokumentem, ale na tym samym posiedzeniu się odbiera za ujawnienie tego, zamiast medal dać, najwyższe oznaczenia państwowe panu Błaszczakowi, to się go do sądu kieruje, właśnie chce go karać za to, że ujawnił coś, co jest zdradą Polski tak naprawdę. To jest coś niebywałego. To nie powinno nigdy mieć miejsca. Gdyby on tego nie ujawnił, kończę, to być może to by wróciło dzisiaj. Na szczęście jest ujawnione i nie wróci.
Musi się tutaj do tego odnieść minister Stefan Krajewski.
No to oczywiście rozpatrzy sąd. Przecież tutaj Sejm nie podejmuje decyzji o tym, czy będzie winny, czy niewinny, tylko od tego są sądy w Polsce. Natomiast no, chodzi o ujawnienie tajemnicy państwowej i o tym cały czas rozmawiamy, więc każdy musi przestrzegać tego prawa. No, też pamiętamy te zapowiedzi, jak to nic już nie będzie robione na wschodzie, będzie powrót. Nie ma żadnego powrotu. Wiemy, że sytuacja geopolityczna jest zupełnie inna. Widzimy, co się dzieje w Ukrainie. Przygotowujemy się na różne scenariusze. Oczywiście też nie chodzi o to, żeby kogokolwiek straszyć, ale też mieszkańcy powinni mieć
świadomość,
informacje, chociażby powrót do obrony cywilnej, kwestia ochrony ludności. To wszystko jest niezwykle ważne, ale ta tarcza wschód, odstraszanie, to wszystko jest ważne i tutaj też no, muszę obiektywnie też powiedzieć, że dziękuję opozycji, bo w większości przypadków zachowuje się odpowiedzialnie. No nie rozumiem na przykład wystąpienia kandydata na prezydenta, pana Mentzena, który wychodzi i mówi, że Polska ma na kilka dni tylko amunicji.
Ale więc... to nie jest kandydat Prawa i Sprawiedliwości.
Nie, nie, ale mówię opozycji. Ja nie,
ale
nie.
Tutaj politycy PiSu też tego chyba nie rozumieją.
Ja nie wiem, czy Konfederacja jest opozycją. No to kwestia oddzielnej dyskusji.
Konfederacja
jest głosowania w opozycji.
To może inaczej. Czy faktycznie, jak mówi wielu komentatorów, pewno, ale... rozpoczął się wyścig zbrojeń?
No myślę, że tak, że to może nie w największym wydaniu, no ale tak jak już widzimy coraz większy udział tych wydatków na zbrojenia i w naszym budżecie, ale też coraz więcej krajów członkowskich zaczyna
dyskutować. Skoro wyścig, to kto go wygra?
Słucham?
Skoro wyścig mamy już, to kto go wygra?
No to zależy, w jakim kierunku to wszystko będzie zmierzać. Tu jest oczywiście duża rola Stanów Zjednoczonych, tak, bo oni mają i duży potencjał i ciągle możliwości. I nam też powinno na tym zależeć, no bo pojedyncze słowa i takie utarczki słowne nie powinny decydować o kierunku działań i o współpracy. No tutaj minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz stara się te relacje jak najlepsze utrzymywać i kontynuowanie tych kontraktów, zakupów i w Stanach Zjednoczonych, i te koreańskie, ale też włączanie naszych polskich firm. Teraz było...
Ale Ursula von der Leyen apeluje, by zaopatrywać się w sprzęt wojskowy w Europie.
No i
w, najlepiej, gdybyśmy jeszcze sami produkowali
w Polsce,
to.
Bo było ostatnio 5 marca na Stadionie Narodowym duże takie forum, targi, gdzie Polska Grupa Zbrojeniowa spotykała się. Chociażby nasze tutaj firmy z województwa podlaskiego, które w tej branży rolniczej
maszyn rolniczych
działają.
Ale przyzna pan, że to jest malutko.
To jest mało. Staramy się, żeby zwiększać udział polskich firm, tak jak mówiliśmy o tych 50%, ale też więcej możemy, bo te wszystkie podzespoły, części zamienne, możemy przygotowywać tutaj to, to, czego nie możemy robić. To,
to w jakiej perspektywie i jak polski przemysł zbrojeniowy miałby się rozwinąć? Jakie tu są założenia?
No, chcielibyśmy, żeby to jak najszybciej było możliwe. No nie zawsze jest to możliwe ze względu na różnego rodzaju licencje, kontrakty podpisane, ale to, co jest możliwe, staramy się w to włączać. Te firmy dzisiaj w większości już sobie wyrabiają certyfikaty, bo to jest też potrzeba tego certyfikatu, żeby na potrzeby zbrojeniówki produkować, nawet jeśli są to jakieś elementy, podzespoły. No ale tutaj staramy się być w kontakcie z tymi naszymi podmiotami i podlaskimi, i polskimi.
Jestem członkiem Komisji Obrony Narodowej i wiem niestety, że procesy, jeżeli chodzi o zakup sprzętu, uzbrojenia, nowoczesnej broni, zostały spowolnione za obecnego rządu koalicji 13 grudnia i to jest niestety fakt. Także spowolniony został proces wzmacniania kadrowego, liczbowego polskiego wojska. Przypomnę, że w 2015 roku, kiedy przejmowaliśmy władzę z rąk koalicji PO-PSL, polskie wojsko liczyło mniej więcej 95 tysięcy żołnierzy. Już nie chcę mówić, ile było wtedy, jaki stan był zdolny do działań operacyjnych na froncie. Już ja trochę wiem, bo badałem to wtedy, ale to są były informacje niejawne, dzisiaj historyczne, ale żeby nikt nie miał pretensji, to już to zostawię. Ale że 95 tysięcy to wszyscy wiedzą. Teraz ta polskie wojsko po 8 latach rządów Prawa i Sprawiedliwości ma dwa razy tyle żołnierzy jednak i to jest fakt, który trzeba odnotować. Odtworzyliśmy bądź utworzyliśmy nowe jednostki wojskowe, wcześniej były likwidowane, szczególnie na wschodzie właśnie. Polikwidowane w tamtym czasie, kiedy rządziła koalicja PO-PSL. Więc jakby to te rzeczy trzeba przypomnieć. Ale wracając do... I to niestety nie są dobre wiadomości, bo trzeba to wszystko przyspieszać, bo czasu pewnie nie mamy dużo. Niektórzy eksperci mówią o 3-4 latach. Musimy zwiększyć potencjał obronny, żeby być skutecznymi, jeżeli chodzi o odstraszanie Rosji.
Natomiast być samowystarczalni, czy tak, w ogóle damy radę.
Na przykład budowa fabryki czołgów w Polsce, w Poznaniu K2 na mocy koreańskiej umowy z Koreą Południową miało być to zrobione. To niestety nie ma tego i nic się nie dzieje w tej sprawie takiego, co można by było odczytać jako optymistyczne. Ale wracając do głównego pytania, pani redaktor, chcę powiedzieć tak. Cała historia świata pokazuje, że ma zastosowanie wciąż starożytna reguła, civis pacem parabellum. Chcesz pokoju? Bądź gotowy, gotuj się, szykuj się do wojny. I to w tym kontekście tego pytania o wyścig zbrojeń. Wyścig zbrojeń zawsze był i pewnie zawsze będzie niestety. Ten świat tak wygląda. Chcielibyśmy innego świata, ale tak jak pytał Leśmian, czemuż innego nie ma świata? No nie ma innego świata, bo taki świat ludzie stworzyli, gdzie jest konkurencja, gdzie są przyjaciele i wrogowie, gdzie ktoś, jedno państwo chce kosztem drugiego coś tam uzyskać. No i niestety to wszystko jest wciąż aktualne. W związku z tym ten wyścig zbrojeń trwał, ale naiwni niektórzy w nim nie wzięli udziału, bo myśleli, że zawsze będzie pokój, że Rosja już jest takim gołąbkiem pokoju, że nigdy nikogo nie zaatakuje. Tu myślę zarówno o naszych poprzednich rządach w Polsce, o likwidacji choćby jednostek wojskowych i tak dalej, o rozbrojeniu Polski w gruncie rzeczy, po odzyskaniu suwerenności, co jest właśnie bardzo ciekawe i charakterystyczne i dramatyczne tak naprawdę, ale i o krajach europejskich, które właśnie się nie zbroiły tak, jak powinny się zbroić, żeby właśnie zapewnić sobie i całemu kontynentowi.
Mówi pan, że niektóre rzeczy przestaliśmy, ale próbujemy nadrobić straty. Już,
kto wygra ten wyścig zbrojeń? No zobaczymy. Mam nadzieję, że jednak jeżeli będą sankcje wobec Rosji, sankcje ekonomiczne, jeżeli będzie wzmacniane NATO, to nasz sojusz obronny, jakim jest Pakt Północnoatlantycki, ten wyścig zbrojeń wygra. Jednak i Rosja nigdy nie zaatakuje żadnego państwa NATO.
A ja mam nadzieję, że tylko nie przy nadziei się skończy.
No, mam nadzieję, że tak się...
Proszę bardzo,
nie tylko przy nadziei, tak jest.
Nie ma żadnego spowolnienia. Kontrakty wszystkie są realizowane. Są kolejne rozmowy prowadzone o zakupach, o wyposażeniu polskiej armii. Są prowadzone nabory. Mówimy o 200 tysiącach żołnierzy, którzy mogliby stanąć pod bronią. To jest 144 tysiące armii żołnierzy zawodowych i około 40 tysięcy Wojsk Obrony Terytorialnej. Te nabory dalej trwają. Oczywiście mówimy o tym, żeby też dokonywać przeszkolenia chociażby rezerwistów, ale też pamiętamy, że obrona cywilna, której zaniechaliście podczas swoich rządów, jest potrzebna, bo to przygotowanie ludności cywilnej, ale wykorzystanie chociażby potencjału ochotniczych straży pożarnych, tych, którzy mogą działać w różnych miejscach, bo to oczywiście wojna jest jedną rzeczą, ale też różnego rodzaju kataklizmy, które dotykają nas, chociażby przykład ostatniej powodzi, kiedy widzieliśmy, ile trzeba osób zaangażować, żeby zabezpieczyć ludność cywilną.
Ważny temat. Premier zapowiada program szkoleń dorosłych mężczyzn na wypadek wojny. Dla kogo, na jakich zasadach? Jak w ogóle według panów powinno być? Czy obowiązkowo dla każdego, czy dobrowolność?
Może słowo...
Bo na przykład prezydent Łotwy proponuje obowiązkowy pobór wszystkich w Europie.
Może słowo do tego poprzedniego wątku, o którym mówił pan poseł. Otóż my stworzyliśmy Wojska Obrony Terytorialnej, przypominam to, wtedy kpiono z tego pomysłu, że to są, mają być jakieś wojska prywatne Antoniego Macierewicza i tak dalej. No,
tak trochę było.
Ówcześni rządzący to robili, a dzisiaj...
Przyznaje Stefan Krajewski.
A w COVID-zie się okazało, jak te wojska są potrzebne, jak w czasie powodzi są potrzebne i jakby będą potrzebne...
Ale to już Stefan Krajewski przyznał.
No przyznał,
rację,
tylko...
Tak. Więc może przejdźmy do kolejnego tematu.
Na szczęście chyba Kosiniak-Kamysz, pan wicepremier obecny, minister, chyba przeprosił za to. Ja nie wiem, czy przeprosił, czy przyznał, że błądził. No to jest też coś, prawda? Ale wtedy była...
Miara wielkich polityków.
Było to kontestowane. Przeszkadzano nam w tym. Panie pośle, obrona cywilna nie istniała od 30 ponad lat, niestety. To była fikcja. Teraz są ustawy, dobrze, pracowaliśmy nad nimi. Będziemy tworzyć obronę cywilną i ochronę ludności. To jest wymóg czasu oczywiście, tylko że my niczego nie zlikwidowaliśmy. To była fikcja, która istniała
tylko na papierze. Panie pośle, czy to trudny temat z tym poborem do wojska, teraz, obowiązkowymi szkoleniami? To. Proszę się odpowiedzieć.
Panie generale.
Jest zasadnicza dobrowolna służba wojskowa jako trzeci rodzaj służby wojskowej prowadzony przez ustawę o obronie ojczyzny, którą my przygotowaliśmy pod kierunkiem pana premiera Jarosława Kaczyńskiego, który wtedy kierował tą właśnie częścią bezpieczeństwa, częścią obronną w rządzie pana Mateusza Morawieckiego. I trzeba po prostu to wszystko dalej prowadzić.
My nie mamy obowiązkowe, tylko dobrowolne.
Założenie takie, że armia będzie liczyła 300 tysięcy żołnierzy. Dzisiaj można powiedzieć co najmniej 300 tysięcy żołnierzy, bo już widać, że może to nawet będzie za mało. Ale właśnie w ramach tych trzech rodzajów służby wojskowej trzeba to przewidywać. Natomiast przywrócenie poboru przymusowego mogło być jakby ostatecznością. Nie chcemy tego. Nie chcemy tego. Mamy nadzieję, że na tyle będzie wielu ochotników do służby wojskowej, do obrony ojczyzny, czy to właśnie w formie służby zawodowej, czy obrony terytorialnej, czy zasadniczo dobrowolnej służby wojskowej, że to nie będzie konieczne.
No, proszę ale bardzo, Stefan Krajewski. Jak
właśnie
z tymi szkoleniami dorosłych mężczyzn?
No, powszechne przeszkolenie wojskowe dla wszystkich dorosłych mężczyzn, o tym mówimy. To nie jest powrót do tej służby, z którą mieliśmy do czynienia wcześniej. Natomiast no, takie mamy czasy, taką mamy tę geopolitykę, że podstawowe przeszkolenie powinniśmy mieć. To też chociażby zmiany, które zaszły w polskim szkolnictwie, kiedy wcześniej mieliśmy przysposobienie obronne i tamte podstawy wszyscy mieli dostępne. Dzisiaj tego nie ma, więc jest dużo do zrobienia.
Powszechne podstawowe przeszkolenie wojskowe. Ministerstwo Obrony zaprasza parlamentarzystów na dwudniowe szkolenie wojskowe. Posłowie wiosną mają ruszyć na poligon. Dobrowolne szkolenie obejmie strzelanie, pierwszą pomoc, a także część teoretyczną, a panowie, jakie mają przeszkolenie, co potrafią i czy pojawią się w związku z tym szkoleniem na poligonie?
Powinniśmy wszyscy wziąć Jarosław tym udział. Całe społeczeństwo powinno być przeszkolone.
Ale na razie ja mówię tutaj o zaproszeniu dla parlamentarzystów.
Tak. Dobrze, jeżeli będzie przedstawione zaproszenie, konkretny termin, program, jak najbardziej jestem gotów w tym i chętnie będę w tym uczestniczył. Czegoś na pewno się będziemy mogli nauczyć. Ja mam za sobą przeszkolenie wojskowe w czasie studiów. Bronią krótką się potrafię posługiwać. Natomiast chętnie poznam inne rodzaje dostępnej broni w razie potrzeby, żeby jej użyć i innych umiejętności chętnie się nauczę. I tylko czekam na to, żeby ten program szkolenia wszystkich dorosłych mężczyzn, a może i kobiet, żeby on został jakby przygotowany, bo to jest zapowiedź na razie. Czekamy na to i powinniśmy wszyscy do tego podchodzić pozytywnie, ale...
A może i kobiet. Dobrze, proszę bardzo.
Jeżeli będzie konkretny program działań, na to tak. Czekamy.
Stefan Krajewski.
Przysposobienie obronne to jedyny tak naprawdę przedmiot był, z którym miałem do czynienia. W wojsku nie byłem, ale jeżeli będzie taka możliwość, to warto skorzystać te podstawowe rzeczy, o których i trzeba porozmawiać i się pouczyć. To jest chociażby udzielanie pierwszej pomocy. Akurat to jako strażak ochotnik przechodziłem takie szkolenia. Natomiast nigdy tego za dużo i warto też zacząć od siebie.
Bo jeśli... W udzielaniu pierwszej pomocy najlepsi są najmłodsi Polacy.
Tak jest, ale warto zacząć od siebie, bo jak będziemy wszystkich zapraszać, a sami będziemy się bronić przed tym, żeby się przeszkolić, żeby iść na takie szkolenie.
Powinniśmy wszystkich młodych ludzi przeszkolić, ale wszyscy powinniśmy także się przeszkolić jak najgłębiej, jak najszerzej, bo to może być naprawdę bardzo potrzebne. Oby nie było, ale musimy być gotowi.
W Polsce trwa kampania przed wyborami prezydenckimi, ale na razie dominują tematy międzynarodowe. Nasze bezpieczeństwo, bezpieczeństwo Europy, bezpieczeństwo świata będzie pewnie bardzo długo królować też w wystąpieniach kandydatów na prezydenta. A ilu ich będzie jeszcze nie wiadomo. Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała dotąd 32 komitety wyborcze kandydatów na prezydenta. Na razie dokonała rejestracji jednego, Sławomira Mencena. Na rozstrzygnięcie komisji czekają zgłoszenia trzech kolejnych kandydatów: Grzegorza Brauna, Rafała Trzaskowskiego i Artura Bartoszewicza. Wybory prezydenckie, przypomnę, 18 maja, ewentualna druga tura 1 czerwca. Politykę i sytuację międzynarodową z kolei w grach politycznych komentowali dziś wiceminister rolnictwa Stefan Krajewski z Trzeciej Drogi i Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz poseł Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Zieliński. Bardzo panom dziękuję
za rozmowę. Bardzo. Spokoju i pokoju życzymy.
A za uwagę dziękuję, Renata Reda. Do usłyszenia.
Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.